Tak, witam was bardzo serdecznie. Nie wiem, ilu z was przeczytało w życiu książkę C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego. Ja musiałem sobie odświeżyć tą, nazwijmy to brzydko, lekturę, żeby przygotować się do tego, co czeka nas na świętajnie. No i ciekawe były pierwsze strony, zanim jeszcze przeczytałem przedmowę. Komu zadedykowana jest ta książka? J.R.R. Tolkienowi. I też są dwa ciekawe cytaty we wprowadzeniu. Jeden Marcina Lutra, drugi Tomasza Mora, które przedstawiają tak jakby cel napisania tej książki. Pierwszy cytat brzmi następująco. Najlepszym sposobem wypłoszenia diabła, jeśli nie ustąpi przed słowami Pana, jest wykpić go, ponieważ nie może on znieść pogardy. I drugi. Diabeł, pyszny duch, nie może znieść, gdy się z niego drwi. Te cytaty ukazują cel napisania tej książki, ale na pierwszy rzut oka wydaje się, że tym celem było wykpić przeciwnika. Żyjemy w takich czasach, gdzie robienie sobie kpin z kogoś jest, można powiedzieć, rzeczą niestety normalną. Zdarza się, że ktoś z młodszego pokolenia ogląda jakiś filmik, na którym pokazana jest czyjaś porażka. I o dziwo, taki filmik daje dużo radości czy satysfakcji młodemu człowiekowi. I wszyscy głośno się śmieją i w pewnym sensie karmią się tym, że ktoś zrobił coś bardzo, bardzo źle. Kiedy więc zaczęliśmy rozmawiać o tym, o czym będziemy mówić na świętajnie, czyli o tym, jak radzić sobie z przeciwnikiem, zauważyłem, że młode pokolenie zachowuje się tak, jakby już pewną bitwę wygrało. Za tydzień o tej porze, jeżeli Bóg pozwoli, będziemy rozpoczynać nasz obóz młodzieżowy. Mam wrażenie, że niektórzy z młodego pokolenia czują się, jakby już coś wygrali, pewien mecz. Drwią z przeciwnika, tak jakby był słabszy od nich. A niestety prawda jest zupełnie inna. Nasz przeciwnik jest o wiele sprytniejszy, ma o wiele większe doświadczenie, ma cały arsenał broni, który potrafi użyć przeciwko człowiekowi. Mówi się, że zło nie śpi i podobnie nasz przeciwnik, on też nie spocznie, dopóki nie zaszkodzi człowiekowi. Więc dzisiaj drwić z niego, cieszyć się, tak jakbyśmy już wygrali z nim pewną walkę, jest podobne do takiego niedoszacowania możliwości przeciwnika. Jest to pewien błąd w sztuce. Przyjrzałem się tym cytatom, które przed chwilą przeczytałem. Myślę, że tak naprawdę celem nie jest zadrwić z diabła. Tak dzisiaj, jak i na całym obozie w świętajnie, nasze myśli kierujemy w stronę tego, który tą walkę wygrał, bo my jesteśmy na to za słabi. Gdzie masz szukać pomocy, jeśli nie u silniejszego od siebie? C.S. Lewis, chrześcijaństwo po prostu. Jedziemy na ten obóz uczyć się pewnych zasad, jak radzić sobie w walce z pokusą, jak nie dać się zwabić na różne sztuczki przeciwnika, ale tak naprawdę to nie jest nasza walka z nim. Jeżeli z niego drwimy, bo wydaje nam się za słaby na nas, no to jest to błąd w sztuce. To tylko Jezus potrafił nie ulec pokusie, nigdy nie zgrzeszyć. I tak dzisiaj podczas tej prezentacji, jak i w świętajnie, nasze myśli potrzebują uciekać właśnie w tą stronę. W stronę kogoś, kto jest o wiele silniejszy i kto zwyciężył naszego przeciwnika. Owszem, historia świata jeszcze nie dobiegła końca, jeszcze nie ma tego ostatecznego zwycięstwa. Może nawet ono już jest, tym, że go jeszcze nie widać. To jest melodia przyszłości. Ale my dzisiaj, jako chrześcijanie, możemy schować się za Jezusem w walce z przeciwnikiem. I tego będziemy uczyć się na obozie młodzieżowym w świętajnie. Nie drwić z przeciwnika, bo wcale nie jest słabszy od nas. Ale Bóg jest od niego wiele silniejszy i przezwyciężył go. Więc będzie to dla nas dobra okazja, żeby uczyć się właściwego obrazu Boga, także naszej roli w walce z pokusą, jak współpracować z Bogiem właśnie w tej walce. Podczas całych wakacji, już po naszym letnim obozie, moje myśli są skupione na tym temacie, bo jest on wart naszej uwagi i naszego skupienia. Dzisiaj przyjrzymy się jeszcze raz tej scenie z Ewangelii, wspaniałej scenie, kiedy Jezus przebywa na pustyni judzkiej i jest kuszony przez diabła. Kiedy przyjrzałem się jeszcze raz tej scenie i słowom, które padają z ust szatana, zrozumiałem, skąd w głowie młodego człowieka, także mnie samego, kiedy byłem nastolatkiem, biorą się pewne błędne założenia odnośnie życia tutaj na ziemi. I cieszę się, że mam okazję o tym powiedzieć, bo jest wśród nas sporo młodych ludzi. Może Słowo Boże przez ten fragment zmieni coś na trwałe już tak szybko w naszym życiu. Chciałbym porównać to, co powiedział diabeł w tym dialogu z Jezusem, do pewnej pieśni. Załóżmy, że diabeł ułożył pewną pieśń, której uczy każde następne pokolenie, które przychodzi na ten świat. I ta pieśń ma trzy zwrotki. Pierwsza zwrotka mówi o tym, zwróć uwagę na swoje potrzeby, które nie są zaspokojone. To jest najważniejsza rzecz na świecie. Zaspokajaj je, a będziesz szczęśliwy. Druga zwrotka mówi, zobacz, jaki jest wspaniały ten świat, jaki przepych, jakie bogactwo, jakie piękno. I poświęć całe swoje życie, żeby to zdobyć. To jest tego warte. I trzecia zwrotka, sam musisz zatroszczyć się o siebie, o swoje życie, bo na Boga tak naprawdę nie wiadomo, czy można liczyć. Przyjrzyjmy się pierwszej zwrotce, Łukasza 4, rozdział, werset 3 i 4. Rzekł mu wtedy diabeł, jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Więc przeciwnik ułożył pewną pieśń, nie wiem jak to robi, ale wkłada ją do głowy każdemu następnemu pokoleniu na tej ziemi. Zaspokój swoje potrzeby i będziesz spełniony. W tej scenie widzimy Jezusa, który odczuł głód po 40 dniach postu. Chociaż nazywamy, że to była potrzeba jedzenia, tak naprawdę było to coś, moim zdaniem, silniejszego. Nie wiem, czy znacie historię osób, które przeżyły II wojnę światową, ale zaraz po tym, jak zostali uwolnieni już pod koniec tej wojny, byli tak głodni, że umarli chwilę później z przejedzenia. Nie mieli dostępu do jedzenia przez jakiś czas i ta pokusa, żeby zjeść jak najwięcej, sprawiła, że to odebrało im życie. Jezus po 40 dniach postu odczuwa głód. To nie jest taka potrzeba, że o, coś bym zjadł. To jest coś o wiele, wiele silniejszego. Zaspokój swoją pożądliwość, a będziesz szczęśliwy. Pragniesz czegoś, czegoś się domaga twoje ciało, to weź, skosztuj. Zasługujesz na to przecież. No i w końcu będziesz szczęśliwy, kiedy zdobędziesz to, czego pragniesz. Jednak spełnienie jakiejkolwiek pożądliwości, łącznie z tą dotyczącą pokarmu, zazwyczaj albo nawet zawsze kończy się tak samo. Nie przynosi jakiegoś błogiego spokoju człowiekowi. A często wręcz przeciwnie, kończy się jakiegoś rodzaju rozczarowaniem, uczuciem porażki czy pustki. Może jeżeli ta pożądliwość dotyczy jedzenia, to jeszcze pół biedy, ale jest wiele innych rzeczy, których człowiek pożąda, za wszelką cenę chce je zdobyć, ale tylko kiedy je zdobędzie, osiągnie, spełni swoje pożądliwości, jest rozczarowany. Ma poczucie, że przegrał. I doświadcza pustki, której nie potrafi w żaden sposób wytłumaczyć, bo przecież pierwsza zwrotka mówi, zaspokajaj swoje pożądliwości, żeby być szczęśliwym. Więc cały świat w sumie śpiewa to, czego go nauczono. Zaspokajaj swoją pożądliwość, żeby doświadczyć spełnienia. Ale gdzie jest to spełnienie? Gdzie człowiek, który po spełnieniu pożądliwości jest nasycony, mówi, mam wszystko, co mi w życiu potrzeba? Gdzie zadowolenie, które się nie kończy? Więc piosenka, którą uczy przeciwnik, następne pokolenia, mówi, zaspokajaj swoje potrzeby, a będziesz szczęśliwy. A skoro on nazwany jest ojcem kłamstwa, tak naprawdę za tymi słowami kryje się coś zupełnie innego. I słowo potrzeby musimy zamienić na pożądliwości. Zaspokajaj swoje pożądliwości, aby odczuć spełnienie. Ale za tym słowem spełnienie też tak naprawdę stoi zupełnie inne słowo. Czytamy o nim w Jakuba, liście do Jakuba, pierwszy rozdział. Liście Jakuba, pierwszy rozdział. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Dlaczego w tej piosence nie ma tego słowa? Przecież to dokładnie to dzieje się w duchowej rzeczywistości. Na końcu spełnienia pożądliwości nie ma tej nagrody. Tego, że jesteś człowiekiem spełnionym, już możesz odpocząć, czujesz spokój wewnętrzny. Nie, wręcz przeciwnie, gdyby odsłonić karty, to ta zwrotka powinna się kończyć. Zaspokajaj swoje pożądliwości, a to przyniesie ci śmierć. I oczywiście nie chodzi tutaj o śmierć fizyczną, chociaż w jakimś kontekście może to oznaczać. Nie chodzi o śmierć naszego ciała, ale chodzi o sytuację, w której tak jakbyśmy ostatecznie wszystko przegrali i musieli zaczynać wszystko od nowa. Człowiek, który uwierzył w tą zwrotkę, poszedł za tym, że pożądliwości są po to, żeby je spełniać. Wtedy odczuje spokój. Prędzej czy później czuje się człowiekiem ostatecznie przegranym. I kiedy szatan próbuje w ten sposób rozmawiać z Jezusem, ten mu odpowiada, wróćmy do naszego fragmentu, proszę. Odpowiedział mu Jezus, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Ale ten werset ma swoją kontynuację, bo to jest tak naprawdę cytat z Księgi Powtórzonego Prawa, 8 rozdział, w innej z Ewangelii, Ewangelii Mateusza mamy w całości. Jeżeli mamy to przygotowane, proszę, żebyśmy wyświetlili. Lecz on mu odparł, napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Więc tak, przeciwnik uczy pewnej pieśni, mówi, czyż nie jest tak, że jak zaspokoisz swoje potrzeby w domyśle pożądliwości, to będziesz człowiekiem szczęśliwym i spełnionym? Czyż nie odkrywasz takiej zasady rządzącej tym światem? I nie wiem, jakim cudem każde następne pokolenie mówi, tak, w sumie tak jest, jak już zaspokoję to, czego pragnę, potem jest szczęście. Ale doświadczenia całej ludzkości mówią coś zupełnie odwrotnego. Trudno pokazać osobę, postawić tu na scenie i powiedzieć, opowiedz swoją historię. Ona powie, zaspokoiłem wszystkie swoje pożądliwości i wreszcie mam wewnętrzny spokój. Jestem człowiekiem szczęśliwym. Nie, bo to nie jest prawda. Ojciec kłamstwa ułożył taką zwrotkę, uczy ją kolejnych pokoleń, żeby człowiek zmarnował swoje życie. Zaspokajanie pożądliwości nigdy nie przyniesie zaspokojenia naszej duszy. Wręcz przeciwnie, ograbia tą duszę z cennych rzeczy. Prawdziwe zaspokojenie przynosi tylko to, co pochodzi od naszego Stwórcy. Nasz główny fragment na obozie młodzieżowym w Świętajnie brzmi, zobaczmy, Jakuba 1,17, każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. I stawiamy taką tezę, że prawdziwe dobro, jeżeli chcemy go w życiu, ma tylko jedno źródło. I tym źródłem jest sam Bóg. Prawdziwe zaspokojenie, to, że dusza czuje pewien wewnętrzny spokój, że człowiek w końcu siądzie, powie, w sumie niczego mi nie brakuje. To może przyjść tylko i wyłącznie od Boga. Więc zanim przeciwnik cię przekona, że warto po coś sięgnąć, po coś, co ma pozornie zaspokoić jakieś twoje potrzeby, tak? To musi ci to pokazać. Trudno pożądać rzeczy, których się nie widzi, nie rozumie, nie zna. Trudno marzyć o czym się nie ma zielonego pojęcia. I właśnie w świętajnie będziemy mówili o dobrych rzeczach, które pochodzą od Boga. Często są to rzeczy, które nie robią wielkiego wrażenia na drugim człowieku, a jednak czynią nasze codzienne życie wspaniałym. Więc będziemy o nich mówili, będziemy pokazywali je palcem, bo najpierw musisz coś ujrzeć, żeby tego pragnąć. I to będzie zadaniem starszego pokolenia, które stanie dosyć tłumnie na scenie, żeby powiedzieć o swoich doświadczeniach. Ci z nas, którzy widzą i doświadczają dobra, jakie pochodzi od Boga, oni mają je wyeksponować. Bo młode pokolenie przez różne środki naszej kultury tak naprawdę słyszy tylko tamtą zwrotkę. Widzi tylko tamte rzeczy, których świat uważa, że warto ich pożądać i spełniać te pożądliwości. Naszym zadaniem jest pokazać dobro, które pochodzi od Boga, pokazać je palcem i powiedzieć, zobacz, spróbuj, jakie to jest dobre, jak to zmienia życie. Dopiero kiedy człowiek coś zobaczy, może tego pragnąć. Może o tym marzyć, może o to prosić, może tego szukać. Przeciwnik jest obnażony, kiedy jest obnażony, ucieka w popłochu, kiedy odkrywamy jego intencje. I naszym zadaniem na obozie świętajnie jest pokazać jego intencje. Bo on kłamie. Mówi, słuchaj, pożądaj. To jest jedna z ciekawszych rzeczy w życiu. Zaspokajaj swoje pożądliwości, a będziesz spełniony. Skoro kłamie, to gdzieś w tej całej układance są poważne błędy. Co tak naprawdę do nas mówi? Z czym tak naprawdę do nas wychodzi? Kiedy sobie to uświadamiamy, czego on od nas chce, to powiemy, że to jest okropne, że jest to obrzydliwe. Zaspokajaj swoje pożądliwości, a przyniosą ci śmierć. Cokolwiek ona oznacza w tym kontekście. Przynoszą śmierć. Starsze pokolenie ma pokazać młodszemu palcem prawdę o naszym przeciwniku. Tak, jeżeli czegoś on szuka, jeżeli się do nas odzywa, także w czasie pokusy, to na pewno nie szuka tego, żebyś był ostatecznie spełnionym człowiekiem. Jest to sprzeczne z jego naturą. Ale oprócz tego, że pokażemy palcem jego intencje, potrzebujemy pokazać świat Bożych obietnic, który jest na drugim biegunie duchowego świata. Co to jest to dobro zstępujące z góry? Jakim dobrem Bóg obdarza, że możemy go chcieć, możemy go pragnąć? Jest w Ewangelii Jana, 4 rozdział, taka scena, kiedy Jezus rozmawia z Samarytanką przy studni. Zobaczmy na 2 wersety z tego rozdziału. W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Więc tak, obnażamy to intencje naszego przeciwnika. Cokolwiek knuje, to chce, żeby na końcu twojej drogi było to, co tu jest nazwane jako śmierć. A co jest na końcu tej drugiej drogi? Co się stanie, jeżeli pójdziemy nie za głosem tego, który gdzieś daje nam te pokusy, ale za głosem Boga? W tych wersetach widzimy życie, tak? Czy nawet życie wieczne. Świat śpiewa pieśń o pożądliwości, jakie to jest wspaniałe, ciekawe, jak urozmaica życie i czyni je kolorowym. i o szczęściu, które ma ostatecznie przynieść. Ale gdyby świat był sam szczery ze sobą, musiałby zaśpiewać o śmierci, którą przynosi pożądliwość. O zniszczeniach, jakie pożądliwość robi w życiu pojedynczego człowieka. O poczuciu pustki, nieszczęściu, uczuciu porzucenia człowieka, który ciągle spełnia swoje pożądliwości. Ale nie, pieśń jest największym kłamstwem na tym świecie, więc mówi, pożądaj, to jest ciekawe, spełniaj pożądliwości, jesteś tego wart, przyniesie ci to pewnego rodzaju szczęście. Największe kłamstwo. Ciekawe jest to, że szatan musi przebrać zło za coś wspaniałego, żeby to nam sprzedać. Bo gdyby pokazał prawdę, gdyby pokazał, że twoja pożądliwość na końcu kończy się jakąś życiową tragedią, rozpadem czegoś, co kochasz, co cenisz, to nikt by w to nie uwierzył. Więc ubiera obrzydliwe kłamstwo, ubiera w piękną szatę. I kiedy używa pożądliwości, mówi, zobacz, jakie to jest piękne, jakie delikatne, jakie subtelne, jakie wspaniałe, jakie wyjątkowe, jak uczyni twoje życie zmysłowym. Może to jest miłość do drugiego człowieka. Może musisz docenić piękno, może nie jesteś wrażliwy na to, co nas otacza. Wszystko trzeba przebrać w szatę dobrych rzeczy, chociaż w środku są zgnite. No i tak, przeciwnik w tym jest najlepszy. Na tym polega kłamstwo. Wie, jaką szatę ubrać na swoje najpaskudniejsze prawdy. Inaczej człowiek by tego nie pragnął. Gdyby zobaczył, jak kończą się pożądliwości, to by się rozpłakał, wołałby o zbawienie do Boga, żeby go od tego ustrzegł. Coś, co przynosi śmierć, jest ubrane bardzo niewinnie. Tak jakby miało nieść życie, nieść radość, wytchnienie, ulgę, spełnienie. I świat w tą pieśń wierzy praktycznie od początku i wierzy w to kłamstwo. Na własną zgubę. My jednak mamy nową pieśń i nie boimy się jej śpiewać, że jedyne dobro, jakie mamy w życiu, pochodzi od Boga. I tej prawdy nie trzeba przykrywać inną szatą. Ona jest piękna sama w sobie. Człowiek, który decyduje się żyć w posłuszeństwie Bogu, doświadczy spełnienia. To on doświadczy ulgi. On doświadczy wytchnienia, a ostatecznie życia wiecznego. I to jest nasza pieśń. W drugiej zwrotce przeciwnik wskazuje palcem na wszystkie bogactwa i wspaniałości tego świata. Zobaczmy od wersetu 5. Wówczas diabeł wprowadził go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do niego. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł, napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Bardzo ciekawa scena, bo w pewnym sensie jest proroctwem naszych czasów. Przeciwnik wskazał palcem na wszystkie bogactwa, królestwa tego świata, ich przepych i wspaniałość. W jaki sposób to zrobił, że Jezus to ujrzał jakby przed sobą? Jeżeli czegoś masz pożądać, to musisz to zobaczyć. Więc pokazał mu, zobacz. Przeciwnik pokaże to tobie, tak jak pokazał to Jezusowi. Chcesz być kimś ważnym w życiu? Chcesz, żeby twoje życie nabrało znaczenia? Może jesteś zwykłym szaraczkiem, który nic nie osiągnął, jesteś przegrywem. Chodź, pokażę ci i dam ci możliwość, żebyś zdobył to wszystko. Będziesz najważniejszy. Mogę ci w tym pomóc. To zdanie szatana jest pełne kłamstw. Między innymi to, że mówi, ja ci to odstąpię. To jest wielkie kłamstwo. Kiedyś, żeby zobaczyć wspaniałości tego świata, trzeba było się ruszyć z domu. Później, jak już w XX wieku, wystarczyło włączyć telewizor. Pamiętam, jakie wrażenie na mnie robiły pierwsze dobre filmy, na przykład o Jamesie Bondzie. Zazwyczaj pokazywały świat w jego najwspanialszej odsłonie, jeżeli chodzi o architekturę, piękno ciał, styl życia, luksusowe dobra, podróże. Jak bajka. Diabeł musiał wziąć Jezusa wysoko w górę i przedstawić mu to jak na ekranie wielkiego telewizora. On mówi, zobacz, jakie to jest wszystko piękne, wspaniałe. Chcesz być częścią tego? Dzisiaj przeciwnik ma ułatwione zadanie, dlatego że widzimy to na co dzień, tak? Na wielu ekranach w naszym życiu. Co drugi, co trzeci obraz wzbudza w nas pożądliwość posiadania. Albo przedstawia pewną wizję życia, której byśmy pragnęli. Już wtedy przeciwnik pokazał Jezusowi przepych i wspaniałość tego świata. Jezus to ujrzał. Dzisiaj robi to samo, tylko posługuje się ekranem telefonu czy komputera, telewizora. Mówi, zobacz, jakie to jest wspaniałe, zobacz, jakie oni prowadzą życie. Jakie tam są rzeczy, jakie ciała, jaki styl życia, jakie podróże. Jaki poziom życia. Chcesz być częścią tego? Czy chcesz zostać tym szaraczkiem? I młode pokolenie uwielbia tą zwrotkę, bo wydaje mu się, że wreszcie moje życie nabierze znaczenia. A to największe kłamstwo tego świata. Nikt tego nie odstąpi. Znowu, za wspaniałością tych rzeczy przeciwnik ukrywa okrutną prawdę. Werset 7. Jeżeli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Brzmi bardzo delikatnie i subtelnie. Świat się nie kończy, życie też nie, tutaj na ziemi. A jednak za wspaniałością tych wszystkich obrazów kryje się okrutna prawda. Człowiek musi upaść i oddać pokłon przeciwnikowi, żeby móc tak żyć. Jeżeli chcesz się cieszyć tym światem, chcesz go miłować, być jego częścią, a nie szaraczkiem, musisz tylko upaść przede mną i oddać mi pokłon. Zadedykuj mi swoje życie, a ja ci pomogę w tej karierze. C.S. Lewis w listach starego diabła do młodego pisał, i są to słowa wyjęte z ust starszego diabła, który poucza młodszego. Mówi, dla nas istota ludzka jest przede wszystkim żerem. Naszym celem jest wchłonąć jej wolę w naszą, powiększyć sferę naszej osobowości jej kosztem. Zawsze, kiedy przeciwnik przychodzi do nas z pewną propozycją, to nigdy nie szuka naszego dobra, bo jest kłamcą i złodziejem. Jest wiecznie pusty i nie może tej pustki niczym zasypać. I chętnie odbierze ci twoją duszę. Istota ludzka jest przede wszystkim żerem. Wykorzystajmy ją jak najbardziej dla własnych celów. Wchłońmy jej wolę w naszą. Powiększmy sferę naszej osobowości jej kosztem. Kiedy złodziej się zbliża, to nigdy nie ma dobrych intencji. Chce ci coś zabrać. Więc druga zwrotka, tak popularna w zachodnim świecie. Chodź, popatrz, jaki piękny świat, bogaty, wspaniały, na wysokim poziomie. Twoje życie mogłoby nabrać jakości. Tylko jedną rzecz musisz zrobić. Wystarczy, że oddasz mi pokłon. Więc znowu okrutna prawda ubrana w piękną szatę. I ta szata robi wrażenie na wszystkich, tak jak scenografia w Jamesie Bondzie. Ale gdyby obnażyć prawdę o tej propozycji, gdyby ta zwrotka brzmiała tak, jak naprawdę powinna brzmieć, brzmiałaby, choć zobacz, jakie wspaniałości. Ich zdobycie zupełnie nic ci nie da, ale twoja dusza będzie już w moich rękach i staniesz się moim niewolnikiem. I prawda jest okrutna, ale jest ubrana w taką szatę, że ludzie mówią, to ja chętnie tak rozegram swoje życie. Przeciwnik ucieka, kiedy jest obnażany, kiedy odkrywamy jego intencje, a to są jego intencje. On naprawdę chce, byśmy stali się jak jego niewolnicy, których wykorzysta do samego końca. A jak już złapie to nie chcę puścić. Naszym celem jest obnażyć zamysły przeciwnika, ale z drugiej strony potrzebujemy pokazać, ile warte jest dobro, które pochodzi od Boga. To co jest po tej drugiej stronie? O jakim dobru pochodzącym od Boga możemy mówić? Co jest po stronie nie tych kłamliwych obietnic przeciwnika, ale obietnic Bożych? Sam Jezus powiedział w 8 wersecie: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Na pierwszy rzut oka wygląda, że mechanizm jest podobny. Jest ktoś, przed kim klękamy, kto jest naszym Panem, kogo uznajemy swoim Panem. Ale C.S. Lewis w Listach Starego Diabła do Młodego pisze, kontynuując to, co przed chwilą czytaliśmy, dialog między starszym diabłem a młodszym. Dla nas istota ludzka jest przede wszystkim żerem. Naszym celem jest wchłonąć jej wolę w naszą, powiększyć sferę naszej osobowości jej kosztem. Lecz posłuszeństwo, którego nieprzyjaciel, w domyśle Bóg, wymaga od ludzi, jest czymś zupełnie innym. Trzeba się pogodzić z faktem, że całe to rozprawianie o Jego miłości do ludzi i o tym, że Jego służba jest całkowitą wolnością, nie jest tylko, jakby się chciało w to wierzyć, czczą propagandą, lecz przerażającą prawdą. On naprawdę chce zapełnić wszechświat mnóstwem małych kopii samego siebie, stworzeń, których życie w miniaturowej skali będzie jakościowo podobne do jego życia, nie dlatego, że je wchłoną, lecz dlatego, że ich wola dobrowolnie dostosowuje się do jego woli. My potrzebujemy bydła, które w końcu mogłoby stać się żerem. On potrzebuje sług, którzy w końcu mogliby się stać synami. My chcemy chłonąć, on chce rozdawać. W nas jest pustka i chcielibyśmy ją zapełnić. On jest pełny i przelewa się. Celem naszej walki jest świat, w którym nasz Ojciec otchłani wchłonąłby w siebie wszystkie pozostałe istoty. Nieprzyjaciel zaś pragnie, aby świat był pełen istot z nim wprawdzie zjednoczonych, lecz mimo to zachowujących swoją odrębność. Ogromna przepaść między tą drugą zwrotką, jaką śpiewa ten świat, a tym, co Bóg obiecał swoim dzieciom. Jeżeli szukamy dobra pochodzącego od Boga, to jest ono wspaniałe. Jest w nim wolność. Jest w nim synostwo, czyli bycie prawdziwie kochanym przez Ojca. Coś, czego świat pragnie, chociaż tego nie ma za wiele. Jest życie jakościowo podobne do tego, jakie Bóg ma, tak? Czyli możemy nasze życie mieć w najwyższej jakości. Ale świat śpiewa pieśń o wspaniałościach tego świata i o szczęściu, które ma przynieść zdobywanie tego wszystkiego. Jest to najstarsza pieśń i największe kłamstwo. Paskudna prawda o byciu sługą i niewolnikiem jest ubrana w najlepsze szaty. Popatrz, jakie piękne rzeczy. Pragniesz ich? Tak, pragnę. To wystarczy, że będziesz moim sługą. Oddaj mi pokłon. Kiedy patrzymy na ten wspaniały świat na ekranie, wydaje nam się, że życie tych ludzi ma jakość. Wydaje nam się, że ci ludzie mają poczucie wartości, mają poczucie, że ich życie coś znaczy. Tak, bo przeciwnik dobrze wie, jak ubrać najpaskudniejszą prawdę w najpiękniejszą szatę. By człowiek chciał za nim pójść i to dobrowolnie. Coś, co robi z nas niewolników i ostatecznie zabiera wszystko, co mamy, ubrane jest tak, byśmy czuli się panami tego świata. Chcesz to wszystko, ja ci to odstąpię. My jednak mamy jako chrześcijanie nową pieśń. Jest ona stokroć wspanialsza niż te kłamstwo, które się powtarza od wieków. Pieśń o tym, że jeżeli coś ma być dobrego w naszym życiu i ma nasze życie nabrać pewnej jakości i chcemy się czuć, że ma znaczenie, to potrzebujemy dobra, które pochodzi od Boga. Ono nie jest ubrane w żadną szatę, ono jest piękno same w sobie. I posłuszeństwo Bogu, zgięcie swojego kolana przed Nim jako Panem, to najwspanialsza rzecz na tej ziemi, jakiej człowiek może doświadczyć. Nadaje znaczenia, bo nagle nazwany jesteś dzieckiem tego, który stworzył ten świat. To posłuszeństwo Bogu czyni, że nasze życie jest wyjątkowe, ekskluzywne, najwyższej jakości, to ta decyzja sprawia, że czujesz się wreszcie przez Ojca kochany. Daje wolność, pozwala być sobą. Bóg stworzył nas bardzo różnymi. Będziemy o tym mówić też na świętajnie. I wcale nie chce tej różnorodności nam wyrwać. Potrafi się nią cieszyć. Pozwala nam być szczęśliwymi i spełnionymi tutaj na ziemi nie kosztem innych, tak jak w tym pierwszym projekcie. Tak, wszystko jest kosztem innych. Tutaj nie ma czegoś takiego. Inni na tym korzystają, że ty idziesz za Bogiem. Nie wiem, nie ma wspanialszego luksusu na tym świecie, niż być posłusznym Bogu, Jego dzieckiem. Kto posiada te rzeczy, ma już wszystko. I żadna reklama na ekranie go nie skusi. Na świętajnie w czasie DKP, DKP to dyskusyjny klub popkulturowy, będziemy słuchać i omawiać piosenkę Boba Dylana You have to serve somebody. Musisz komuś służyć. I refren brzmi, może to być diabeł, a może to być Bóg. Musisz komuś służyć. Bo prawda jest taka o naszym świecie, że każdy zegnie swoje kolano. Nie ma drogi środka, że nie jestem ani Bogu poddany, ani nie posłuchałem tego, co diabeł mówi. Nie ma takiej drogi. Albo to jest diabeł, albo to jest Bóg. I to też jest refren w naszej piosence. Musisz komuś służyć. Nie ma stanu pośrodku. Ktoś powie, służę sobie. No to tym bardziej już wiadomo, komu służysz. Ostatnia, trzecia zwrotka, jakiej przeciwnik próbuje nauczyć cały ten świat, będzie w osobnym wykładzie, jeżeli Bóg pozwoli. Brzmi ona, czy na pewno możesz zaufać Bogu? Czy On jest godny zaufania? Czy jesteś pewien, że spełnia On swoje obietnice? Czy nigdy cię nie rozczarował? Tak, diabeł chce zasiać wątpliwość w serce człowieka. I kiedy zorientowałem się, że gdzieś słyszałem tą trzecią zwrotkę ostatnio, i to nie w świecie, ale wśród chrześcijan, mówię, warto powiedzieć o tym osobny wykład. Bo słowo niewiara jest nawet za małym słowem, by to opisać. Boże obietnice zawodzą. Nie działają w moim życiu. Czy to niewiara, czy to jest już bluźnierstwo? Czy to jest wystawianie Boga na próbę? Na to pytanie może odpowiemy wkrótce, jeżeli Bóg pozwoli. W jednym z kolejnych wykładów, a już za tydzień w poniedziałek rano zaczynamy serię prezentacji na obozie młodzieżowym. Razem z opiekunami małych grup przedstawimy 30 tez obnażających prawdziwe intencje przeciwnika i 30 tez mówiących o tym, co to jest to dobro zstępujące z góry. Postaramy się wskazać palcem te 30, około 30 rzeczy, żeby młode pokolenie mogło je ujrzeć i powiedzieć, to ja tego chcę w swoim życiu. Tak, bo tak brzmi nasza pieśń. Dobro, jakie otrzymujemy, pochodzi z góry od Ojca. Więc zapraszam na transmisję ze Świętajna od przyszłego poniedziałku do piątku około godziny 11. Mówię około, bo to obóz młodzieżowy. Dziękuję.